Drodzy Państwo, w Radiu Maria czas na audycję Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym gościem, komentatorem tutaj czytań biblijnych na najbliższą niedzielę jest ksiądz dr Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych Katolicki, Uniwersytet Biblijny, także właśnie ksiądz również jest członkiem dzieła biblijnego w Polsce, tak?
Szczęść Boże, tak jest. Szczęść Boże, pozdrawiam witamy. Ojca i pozdrawiam wszystkich Państwa.
Pozdrawiamy i rozpoczynamy naszą audycję jak zawsze od westchnienia, od modlitwy do Ducha Świętego. A więc ta pieśń niech będzie naszą modlitwą.
Drodzy Państwo, przygotowujemy się do 33. już niedzieli naszego roku liturgicznego. Ten numer sugeruje, że jesteśmy blisko końca roku liturgicznego, blisko uroczystości Chrystusa Króla, blisko także okresu Adwentu. Im bliżej końca roku liturgicznego, tym częściej także będą pojawiać się w naszej liturgii zapowiedzi końca naszego ziemskiego świata. Tak jakby nie tylko ten świat za oknem, jesień, opadające liście, ale także rok liturgiczny wskazywał nam na kończącą się rzeczywistość, którą widzimy przed naszymi oczyma. Tak jakby ten cykl liturgiczny przypominał o istnieniu i końcu właściwie wszechświata, od narodzin aż po śmierć. Jak to będzie na końcu dziejów? Czy dotrwamy do tego momentu? Astronomowie mówią, że może się to wydarzyć za 4 miliardy lat i prawdopodobnie nas ludzi już wtedy nie będzie na Ziemi. Galaktyki oddalą się od siebie i skończą gdzieś w samotnych przestworzach kosmosu. Gwiazdy będą świeciły coraz słabiej. Wszechświat powoli zacznie pogrążać się w mroku czy w takiej lodowatej, zimnej nocy. Astronomowie, konstruując swoje modele, oczywiście interesują się bardziej losem gwiazd i planet niż samym człowiekiem. Biblia wprost przeciwnie, skupia się na naszym losie. To my jesteśmy centrum wszechświata. I dzisiaj Słowo Boże podaje nam znaki potrzebne do tego, abyśmy rozpoznali i przeżyli nadchodzący koniec czasów jako spotkanie z naszym Panem. Do takiej właśnie podróży w czas końca, do takiej właśnie wędrówki po tym, co czeka nas u końca tego świata, zaprasza nas dzisiejsze słowo, próbując postawić się w takiej pozycji wędrowców, oczekujących na przyjście Pana i przygotowujących się na ten moment.
Czytanie z księgi proroka Daniela. W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się. Jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia. A ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.
Przeczytaliśmy właśnie fragment księgi proroka Daniela, księgi, która w tradycji chrześcijańskiej należy do tak zwanych wielkich proroków. W tradycji żydowskiej sytuuje się to pismo pomiędzy księgami czy pismami Ketuvim. Księga została spisana aż w trzech językach: hebrajskim, aramejskim i greckim. A tytułowy Daniel, postać historyczna prawdopodobnie, to arystokrata, którego deportowano wraz ze swoimi towarzyszami pod koniec VII wieku przed Chrystusem do Babilonii, gdzie na dworze kolejnych władców zyskuje ważną pozycję i władzę. Księga opowiada o czasach wygnania babilońskiego, ale pisana jest w innych czasach machabejskich, w czasach prześladowań Antiocha Epifanesa. Między 175 a 164 rokiem przed Chrystusem panował ten władca. W księdze daje się odpowiedź na jedno bardzo ważne pytanie: jaką postawę przyjąć w czasach prześladowań, w czasach, kiedy wiara sprawia, że można stracić życie? Jaką motywację mieć w sobie, kiedy jest się prześladowanym, żeby wytrwać przy swoim Bogu? Księga Daniela takie postawy heroicznej wiary będzie nam prezentowała, podając także jedną bardzo ważną motywację, która towarzyszy wszystkim tym, którzy chcą w tym świecie być wiernymi Bogu. Ten świat jest tylko i wyłącznie częścią rzeczywistości, którą znamy i poznamy po naszej śmierci. Pełne szczęście i pełna nagroda czeka na nas nie tylko tu i dzisiaj, ale przede wszystkim przekracza ramy tego życia czekające nas w Królestwie Bożym. Królestwo Boże, życie wieczne, które wyłania się coraz wyraźniej na horyzoncie wiary Izraela, jest właśnie bardzo ważnym tematem księgi Daniela. W rozdziale 12, którego fragment czytaliśmy, pojawia się ta perspektywa wieczności, a nawet zmartwychwstania. Ten rozdział zamyka nam drugą część księgi Daniela, od 8 do 12 rozdziału, w której opisuje się apokaliptyczne wizje końca, wizje walki pomiędzy Izraelem a imperiami pogańskimi, symbolizowanymi tutaj przez Antiocha Epifanesa. Opisuje się w niej także prześladowania wiernych Izraelitów, jakie spadają za czasów Antiocha. Wizje kończą się ostatecznie wielkim, radosnym hymnem na cześć życia. Te prześladowania, wojny cichną w 12 rozdziale, w którym opisuje się nagrodę dla sprawiedliwych, sąd Boży i powszechne zmartwychwstanie. O tym właśnie słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, które podaje nam praktycznie scenariusz końca świata. Preludium do tego końca będzie okres wielkiego ucisku i wystąpienie Archanioła Michała. Dalej wierni zapisani w Księdze Życia dostąpią zbawienia. Wreszcie nastąpi powszechne zmartwychwstanie do życia lub do potępienia, w którym sprawiedliwi będą jaśnieli jak gwiazdy na niebie. Przyjrzyjmy się odrobinę bliżej temu scenariuszowi końca, który przedstawia nam Księga Daniela, bo on później stanie się wzorem, czy będzie powtarzał się także w innych pismach, także Nowego Testamentu, i wiele z jego elementów odnajdziemy także w dzisiejszej mowie Jezusa. A więc scenariusz końca według Księgi Daniela obejmuje trzy etapy. Pierwszy etap to wielki ucisk. Hebrajskie słowo, które opisuje ten ucisk, to cara, którym określa się także jakąś wąską ulicę, przestrzeń, która nam się kurczy, życiową przestrzeń, w której robi się po prostu ciasno. W języku greckim ucisk to tlipsis od tlibo, czasownika, które oznacza nam uciskanie, ściskanie, ugniatanie, także w jakiś sposób mierzenie pulsu. Z tą etymologią wiąże się także piękne duchowe znaczenie czasu ucisku i prześladowań. To nie jest czas, w którym Boża opatrzność zapomina o swoich wiernych. To nie jest czas, który Bogu wymyka się spod kontroli, w którym traci On w jakiś sposób kontakt z tym światem, zaszywając się gdzieś w tajemnicach nieba. To jest czas, który Bóg zaplanował także w historii świata, który jest swego rodzaju próbą dla wszystkich, w szczególny sposób dla Jego wierzących. To jakby wąska ulica, która prowadzi już, czy wąska ścieżka, która prowadzi już na szczyt, na absolutny szczyt. Kojarzymy to pewnie z naszych wspinaczek górskich. Im wyżej, tym węższy robi się szlak, żeby wreszcie otworzyć się tą nieprawdopodobnie piękną przestrzenią, czy gór, szczytów, które wreszcie widać. A więc to wąskie gardło, w które wkraczają w ostatecznym czasie prześladowań wybrani, zapowiada przestrzenie, czy zapowiada tę przestrzeń życia, która czeka na nas już na szczytach, czyli w tym życiu w królestwie. Równie piękny jest obraz, który wyłania nam się, i sens prześladowań, ucisku, który wyłania nam się z tego greckiego prostego słówka tlipsis, tlibo, które oznacza po prostu uciskanie. Chodzi nie tylko o wyciskanie z człowieka ostatnich potów, wyciskanie tego, co najlepsze, ale tym słowem opisuje się także w Grece medyczną procedurę, w trakcie której lekarz chwyta pacjenta za puls, chwyta za rękę, uciskając ją, żeby zmierzyć puls. Prześladowanie czy ucisk to jest taka szczególna chwila, kiedy Bóg bada nasz życiowy puls, bada, dla kogo bije Jego serce, bada nie tylko ile jesteśmy znieść w stanie przebiec, czy ile jesteśmy w stanie wycierpieć, ale przede wszystkim, czy chcemy to robić z Nim, dla Niego. Swego rodzaju próba i test naszego ludzkiego serca, dla kogo bije, czy kocha bezinteresownie naszego Pana. Więc jak widzimy, ucisk ma i prześladowanie bardzo ważną rolę w tym scenariuszu końca. Ono pozwala chrześcijanom wydobyć to, co najcenniejsze z siebie, czyli prawdziwą wiarę, miłość, być autentycznymi świadkami, już nie tylko słowem, ale także swoim życiem, Boga na końcu czasów. Czas końca to innymi słowy czas prób. Czas, w którym wierność i wiara wiernych zostaje wystawiona na ten najważniejszy egzamin. Im intensywniejsze prześladowanie, tym bliższy jest koniec. Im intensywniejsze prześladowanie, tym także Bóg większą nadzieję pokłada w nas, czy tym więcej dobra chce z nas wydobyć. To jest pierwszy element czasu końca. Drugi element, jak mówi Księga Daniela, powstaje Michał. Mikael to anioł, którego imię znaczy któż jak Bóg. Ten archanioł w Starym Testamencie, w Księdze Daniela, w sposób szczególny zostaje przedstawiony jako szczególny opiekun Izraela, szczególny opiekun ludu Bożego, także w Nowym Testamencie. Jego wystąpienie sygnalizuje, że Bóg naprawdę angażuje się w los swoich dzieci. Naprawdę nie jest mu obcy. Wołanie ludzkie dochodzi do Boga, uruchamiając Jego działanie, uruchamiając tego opiekuna ludu Bożego, którym jest Michał. Innymi słowy, Michał występuje po to, żeby wziąć w obronę Boże dzieci i żeby ostatecznie rozprawić się także ze złem. W Apokalipsie, w 12 rozdziale, będzie się opisywało także archanioła Michała, który praktycznie pokonuje zastępy zła w tej kosmicznej walce, która toczy się na oczach całego świata. Michał prowadzi zastępy Pana ku ostatecznej zwycięskiej bitwie. Więc to jest drugi element scenariusza końca, tak jak wyobraża go sobie i przedstawia nam Księga Daniela. Wreszcie trzeci element scenariusza końca to jest sąd i ostateczny rozwód, który nastąpi także u końca historii tego świata. Księga Daniela, idąc za także obrazami, literaturą apokaliptyczną przełomu II wieku przed Chrystusem i I po Chrystusie, opisuje nam zmartwychwstanie powszechne, które ogarnia całą ludzkość. i jest częścią tego Bożego Sądu. Zmarli powstają, żeby otrzymać swoją odpłatę, sprawiedliwi do życia wiecznego, powstają, żeby świecić nowym blaskiem, jak gwiazdy, jak opisują to teksty greckie, ale także Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 15 rozdziale, czy druga księga Barucha. Ciała nieprawych natomiast powstają po to, żeby zniszczyć tym bardziej. Następuje ostateczny rozwód pomiędzy światem Boga i światem grzechu. Teksty apokaliptyczne, jak druga księga Barucha, opisuje nam wprost umarłych, którzy powstają z grobów i mówi się o sprawiedliwych, przyjmują postać tak piękną, że oko ludzkie nie widziało jeszcze takiego piękna tutaj na ziemi. Ci odchodzą, aby przebywać razem z Panem. Cieszą się i odbijają właściwie Jego piękno, świętość i dobroć. Natomiast ciała niesprawiedliwych będą rozpadały się i gniły, jak opisuje to Księga Barucha, na oczach ludzkich. Wszystkich tych, którzy są zgromadzeni przed tronem Bożym. Odrobinę z tej intuicji mamy także w Księdze Daniela, w której mówi się dosłownie: wielu z tych, co posnęli w prochu śmierci, zbudzi się, jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Nieprawi budzą się ze snu śmierci tylko po to, aby doznać hańby. Po hebrajsku chorpa. Tym słowem opisuje się wyszydzenie, które nastąpi na końcu czasów, czyli sąd, który obnaży całą nie tylko śmieszność, ale dramat tego ich życia, które zostaje ostatecznie wyszydzone. Następnie ich ciała stają się przedmiotem odrazy. Budzą się, jak mówi Księga Daniela, ku wiecznej odrazie. Odraza po hebrajsku deraon opisuje w Izajasza 66:24 dosłownie gnijące ludzkie ciało, a więc zaczyna toczyć ich śmierć. Ci, którzy byli sprawiedliwi, powstają, otrzymują to nowe ciało, także zmartwychwstałe, powstają po to, żeby żyć z Bogiem na wieki. Ci, którzy żyli z daleka od Boga, doświadczają tej potwornej, pożerającej śmierci. Tutaj po raz pierwszy może w tak wyraźny sposób pojawia nam się w Biblii idea, w Starym Testamencie idea zmartwychwstania, oprócz ksiąg machabejskich oczywiście, idea świeża i młoda, bo rodzi się dopiero u końca Starego Testamentu. Nie ma jej ani w Księdze Hioba, w której nasz bohater lamentuje i prosi Boga o odpłatę jeszcze za swojego życia. Ta idea pojawia nam się późno, około III wieku, także w księgach apokaliptycznych, a rozwija już dynamicznie w Izraelu w czasach prześladowań. Właśnie w czasach prześladowań, w II wieku, za czasów Antiocha Epifanesa, o którym już mówiliśmy. Żydowscy męczennicy, ginąc za wiarę, mogą liczyć na nowe życie z Bogiem. Żydzi, kiedy szaleją prześladowania, zastanawiają się, jaka będzie nagroda dla tych, którzy rozlewają swoją krew, oddają swoje życie dla Pana. Czy wszyscy oni razem z niesprawiedliwymi trafią do Szeolu? To wówczas w tej teologii żydowskiej zaczyna rodzić się ta wizja, którą Bóg odkrywa powoli przed ich oczyma. Sprawiedliwi dostąpią zbawienia, zmartwychwstania, życia w pełni z Panem. Ta idea będzie już dosyć silnie ugruntowana w Izraelu, kiedy naucza Jezus w zmartwychwstanie, wierzyć będą faryzeusze. To jest ten ostatni akord naszego życia, czy ostatni akord historii całego naszego ziemskiego świata, który nie został stworzony po to, aby pogrążyć się w śmierci, ale z którego Bóg wydobędzie to, co najpiękniejsze, wskrzesi nas i ten ludzki świat do zupełnie nowego życia w swoim królestwie. Taką pieśnią życia kończy się Księga Daniela, która opisuje w scenariuszu końca nie tylko śmierć i cierpienie, nie tylko walkę, ale przede wszystkim zwycięstwo życia, święto życia w Bogu.
Czytanie z listu do Hebrajczyków. W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do pełnienia swej służby, wiele razy te same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Jezus Chrystus, przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie jest odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.
List do Hebrajczyków w naszej liturgii niedzielnej wydaje się być taką pauzą, która na chwilę przerywa te myśli o końcu świata, o bitwach, wojnach, prześladowaniach, o tym wszystkim, co czeka nas u kresu naszej ludzkiej historii. Nie znaczy, że w tej pauzie nie mamy także pewnej kontynuacji tematu końca i tematu zwycięstwa Chrystusa. Ale zaczynając od początku, list do Hebrajczyków bardzo szczególny, bardzo głęboki, jeśli chodzi o teologię Pismo, prawdopodobnie jakaś homilia, przez wieki przypisywany był Pawłowi, choć nigdzie nie wspomina się apostoła jako jego autora. Raczej dopatrujemy się w nim, w autorze jakiegoś bliżej nieznanego nam Żyda, o bardzo gruntownym wykształceniu także i kulturze hellenistycznej. Podejrzewano, że mógłby to być Łukasz na przykład, albo Apollos, Barnaba czy Klemens Rzymski. W każdym razie jest to Żyd, który pochodzi ze środowiska aleksandryjskiego, należy już do drugiego pokolenia uczniów Jezusa, więc tych, którzy oczekują cierpliwie na paruzję, która nie przyjdzie tak szybko, a swoje pismo kieruje do chrześcijan pochodzenia żydowskiego w Azji Mniejszej. Oni także cierpią prześladowania i to jest ten motyw, który łączy nam Księgę Daniela, księgę dla prześladowanych na czasy prześladowań i list do Hebrajczyków, który także umacnia braci chrześcijan prześladowanych w pierwszym wieku. Głównym tematem tego listu jest Chrystus i jego osoba i dzieło. Chrystus arcykapłan, ofiara nowego przymierza, który wypełnia wszelkie przepisy starego przymierza, odsuwając je w ten sposób także w cień. Od rozdziału 8 do 10, w którym sytuuje się nasze czytanie liturgiczne, list do Hebrajczyków opisuje nam ofiarę Chrystusa i to, jak jest wyjątkową na tle ofiar Starego Testamentu. Chrystus złożył tę ofiarę przed samym obliczem Boga w przybytku nieba, nie w ziemskiej, rękoma ludzkimi uczynionej świątyni. W ten sposób otworzył nam drogę do nieba i ofiarował definitywne odkupienie. Jego ofiara, będzie pisał autor listu do Hebrajczyków, wznosi wszystkie ofiary Starego Testamentu. Tam, gdzie raz dokonało się odpuszczenie grzechów, nie potrzeba już więcej ofiar. Nie tylko kontekst prześladowań wspólnoty, do której kieruje się to pismo, łączy nam je z pierwszym czytaniem. Tu także autor listu do Hebrajczyków mówi o zwycięstwie Chrystusa, tylko przyjrzyjmy się, jak diametralnie różnym językiem je opisuje. Mówi się o Jezusie, który złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Ojca i oczekuje tylko, aż jego nieprzyjaciele zostaną złożeni pod jego stopy. Więc to bardzo szczególny opis także czasu końca i scenariuszu końca w wydaniu autora listu do Hebrajczyków. Nie ma tu, jak widzimy, zgiełku ostatniej bitwy. Nie ma także krwi przelewającej się strumieniami. Jedyna ofiara, która jest tu konieczna, jedyna krew, o której się mówi, to krew Jezusa. I to ona, według autora listu do Hebrajczyków, jest sprawcą ostatecznego zwycięstwa Boga. Według autora listu do Hebrajczyków ostateczna bitwa już się dokonała poprzez przyjście Jezusa, jego wejście w ten ludzki świat, przyjęcie postaci człowieka i śmierć na krzyżu. Ostatnia bitwa, w której Chrystus złamał potęgę złego, dokonała się, innymi słowy, na krzyżu. Teraz trwa ten zwycięski pochód Chrystusa, w którym otwiera on dla nas drogę do nieba. Teraz także nastaje czas oczekiwania. Wrogowie zostali już pokonani, ta bitwa w wymiarze ziemskim jest już wygrana, ale toczy się w jakiś sposób jeszcze w wymiarze w niebieskim została wygrana, toczy się jeszcze w wymiarze ziemskim. To jest tylko kwestia czasu, jak mówi nam autor listu do Hebrajczyków, kiedy wrogowie Chrystusa zostaną położeni pod jego stopy. Obecny czas to innymi słowy czas oczekiwania na sąd, ale także czas celebrowania zwycięstwa Chrystusa. Chrześcijanie to nie ci, którzy ze zwieszoną głową oczekują na scenariusz końca, który będzie smutny i zamknie wszystkie nasze sprawy, pozbawi nas także tego, co znamy tutaj jako ziemską rzeczywistość, nasze szczęście. Nie. Chrześcijanie to ci, którzy mając w pewnym stopniu dystans do tej ziemskiej rzeczywistości, czekają i celebrują już dzisiaj zwycięstwo Chrystusa. To na nie czekają i to zwycięstwo swoim życiem także uobecniają już dzisiaj, jak powiedziałby święty Paweł. A więc zupełnie różny, ale jednak scenariusz końca, właściwie oglądany z innej perspektywy, z perspektywy nieba, z perspektywy, w której już wszystko się dokonało. Chrystus zwyciężył. Mamy pewność, że stoimy po stronie zwycięzcy, o ile stoimy, o ile czekamy na jego przyjście i ostateczne zwycięstwo na końcu czasów.
Czytanie z Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba, a od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub o godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec.
Wracamy znów do tekstów, które mówią eksplicite o końcu świata i znów do tego scenariusza końca, jak będzie wyglądał. Tym razem w Ewangelii Marka czytamy w tę niedzielę najstarszą, jak przyjmują badacze, spośród wszystkich Ewangelii, Ewangelię Markową o bardzo surowym stylu, krótką, prawdopodobnie skierowaną do chrześcijan mieszkających w Rzymie. Autor to uczeń świętego Piotra, także świętego Pawła. Ta Ewangelia, jak mówi się, opiera się właśnie na świadectwie Piotra. I dzieli się na dwie części: działalność Jezusa w Galilei, Judei, cuda do ósmego rozdziału. O ósmy rozdział i scena w Cezarei Filipowej to taka pivotalna scena, która obwieszcza także kolejną część, drugą Ewangelii Marka. Jezus wkracza na drogę Jerozolimy, drogę krzyża. Dziś czytamy 13 rozdział, sytuujący się właśnie w drugiej części Ewangelii Markowej. Jezus przybył już do miasta świętego, tam gdzie wypełnić się ma jego misja, życie. Jezus na dziedzińcu świątyni wygłasza także tę słynną mowę, eschatologiczną mowę o końcu świata. Dalej Marek będzie już opisywał Paschę Pana. W tym fragmencie, którym nazywa się czasami apokalipsą markową, Jezus zapowiada koniec świata i znaki, które będą mu towarzyszyć. Do pewnego stopnia jest on zbieżny z tym, co słyszeliśmy w księdze Daniela. Dzisiejszy fragment w sposób szczególny eksponuje takie trzy znaki, o których sobie powiedzmy. Po pierwsze, Jezus zapowiada śmierć naszego starego ludzkiego świata. I tutaj można by powiedzieć, Biblia i nauki współczesne, astronomia są zgodne. To, co znamy jako nasz stary ludzki świat, musi prędzej czy później umrzeć. Astronomowie czy astrofizycy mówią, że stanie się to, kiedy wyczerpie się jądrowe paliwo gwiazd. Biblia mówi, że stanie się to, kiedy wyczerpie się Boża cierpliwość, z jaką wciąż jeszcze toleruje On nasze zło. Wypełni się czas, który Bóg przewidział dla swojego stworzenia, jak mówi Księga Apokalipsy w 22 rozdziale. Wprowadźmy tutaj pewien motyw literacki jednego z moich ulubionych autorów, Clive Staple Lewis. W ostatniej części swoich kronik Narni, zatytułowanej Ostatnia bitwa, tak opisuje ten moment końca. Po przejściu przez bramę, za którą rozpoczyna się nowy świat, ostatni ludzie patrzą na koniec znanej im rzeczywistości, tego świata. Potężny dźwięk rogu przeszywa noc i budzi uśpionych we wnętrzach ziemi, budzi uśpiony czas. Z nieba zaczynają spadać całe roje, miliony gwiazd, tak jak opisuje to Ewangelia Marka dzisiaj. Ich miejsce zajmuje czarna masa nicości. Ze wszystkich stron napływają stworzenia, ludzie i zwierzęta, żeby stanąć przed wielkim lwem. Każde stworzenie spogląda w jego oczy i albo z radością staje przy jego boku, albo ze strachem i nienawiścią odchodzi w gęstniejącą ciemność. Na horyzoncie pojawia się wreszcie biała, srebrzysta linia, która przybliża się z wielkim hukiem. To oceany wystąpiły z brzegów i pędzą, pożerając przed sobą każdy skrawek ziemi. Na końcu jest znowu martwy bezmiar wód, nad którym gaśnie słońce, wstępują ciemności, przynosząc podmuch lodowatego wiatru. Lewis nie ukrywał nigdy inspiracji biblijnych w swoich książkach. To, co widzimy, to praktycznie parafraza ewangelijnych opisów końca. To, co widzimy w jego opisie, powtarza się także, czy właściwie słyszymy także w Ewangelii Marka. Słońce i księżyc tracą swój blask, gwiazdy spadają, ludzie zostają zebrani z czterech stron świata, aby stanąć przed Stwórcą. Księga Daniela, Apokalipsa i Ewangelie dodają do tego jeszcze opisy wojen, wielkiego ucisku, prześladowania. Nasz stary świat może być urzekająco piękny, jest rzeczywiście domem świętych i wspaniałych ludzi, ale równocześnie mieści w sobie mnóstwo cierpienia i niesprawiedliwości. Kto wie, czy większość ludzkości nie powitałaby końca z radością? Pomyślmy o tych, którzy cierpią dzisiaj prześladowania. Czy dla nich te teksty, które czytamy, nie są prawdziwie dobrą nowiną, Ewangelią? To, co stare i przesiąknięte grzechem i naszymi łzami, po prostu musi umrzeć. Ale nie umrze wszystko. Lewis w swojej poetyckiej wizji opisuje także rozpoczynający się nowy świat, który do złudzenia przypomina ten stary. Jest tylko czysty, piękniejszy i głębszy. Przestrzeń nie jest przeszkodą, nie ma w nim bólu. I podobnie opisuje go Izajasz, Księga Apokalipsy, mówiąc o nowej ziemi i nowym niebie. A więc nasz stary ziemski świat musi umrzeć. To jest pierwszy etap tego scenariusza końca. Ale w istocie ta śmierć oznacza przemianę, z której powstanie nowy świat. Świat piękny, takim, jakim od początku pomyślał go Bóg. Po drugie, w scenariuszu końca, który opisuje nam dziś Ewangelia Marka, pojawia się to, co widzieliśmy u Daniela. Celebracja życia, zwycięstwo życia w Bogu. Koniec świata przynosi to, na co wszyscy czekają, ostateczne zwycięstwo Boga. List do Hebrajczyków mówił nam, że Chrystus czeka, aż Jego nieprzyjaciele zostaną położeni pod Jego stopy. Ewangelia Marka opisuje nadejście Pana w ostatnim czasie, kiedy pojawi się na obłokach z wielką mocą i chwałą. Tu Jezus opisuje się kategoriami i postaci Syna Człowieczego z Księgi Daniela. Ten Syn Człowieczy, pełen mocy i chwały, już nie uniżony, ale Władca, zbierze swoich wybranych od ziemi aż do szczytu nieba. Ci, którzy byli Mu wierni, będą królować razem z Nim. Ci, którzy zostali, jak mówi Daniel, Księga Daniela, zapisani w Księdze Życia. Więc koniec świata to jest czas zwycięstwa życia, ostatecznego zmartwychwstania umarłych i rzeczywiście tego ostatecznego rozwodu także. Lewis w swojej książce, którą cytowaliśmy, bardzo pięknie opisuje ten moment jako moment spojrzenia w twarz czy w oblicze lwa. Chrystus końca czasów pojawi się także jako sędzia, pełen majestatu, a więc także porażający, straszny, czy tam jest miejsce także na bojaźń. Ten, kto odczyta w nim rysy tego, którego szukał przez całe życie, pełne miłości, łagodności, odchodzi na prawą stronę. Ten, który nie odczyta w jego oczach nic, tylko przerażenie i sąd, odchodzi na lewą stronę. A więc świat stary, świat grzechu i śmierci umiera, ale powstaje świat nowy, świat pięknego życia. To jest świat wszystkich tych, którzy w tym życiu walczyli razem z Jezusem u Jego boku, oddawali swoje życie, niekoniecznie w męczeńskiej śmierci, ale przez modlitwę, pracę, miłość i zwyciężyli. Żyją nowym życiem. I wreszcie trzeci element końca, tak jak opisuje go dzisiaj Ewangelia Marka, śmierć starego świata, zwycięstwo życia w Bogu i wreszcie oczekiwanie. Trzecia i ostatnia prawda końca czasów brzmi: nie wiemy, kiedy to się stanie. Na niewiele zda się tutaj wertowanie ksiąg i pism apokaliptycznych. Nie pomogą żadne wróżki, przed czym należy przestrzec, ani przepowiednie czy spirytualistyczne prognozowanie. Jezus mówi wyraźnie: o dniu owym albo godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Przyszłość jest tajemnicą wiadomą tylko Ojcu. Ważniejsze niż odgadywanie dat jest przygotowanie się do tego, co na pewno nas czeka. Jezus zachęca nas do tego, abyśmy byli czujnymi. Daje przykład drzewa figowego. Kiedy nabiera soków i wypuszcza liście, wiadomo, że już blisko jest lato. Po czym poznamy, że zbliża się koniec świata? Jezus wskazuje na ucisk, cierpienie i prześladowanie, które wskazują czy sygnalizują koniec, nadchodzący koniec. One przypominają nam, że koniec naszego świata przybliża się z każdym dniem. Pierwsi chrześcijanie wierzyli, że stanie się to jeszcze za ich życia. Boże miłosierdzie może odsuwać ten moment, ale pewnego dnia odpowie wreszcie na głosy cierpiących, na ludzki grzech, który woła o jego interwencję. My wciąż jeszcze żyjemy w czasie cierpliwego oczekiwania Boga. Boga, który czeka na nawrócenie naszych serc, na przemianę, tak aby nie dotknąć nas surową karą. I naszego oczekiwania na przyjście tego, który zapowiedział, że nie zostawi nas tutaj samymi. Bóg oczekuje na dobre owoce naszego życia. My oczekujemy na Jego przyjście, na przyjście, które te dobre owoce naszego życia zbierze.
I dziękujemy za ten komentarz już do nas, dla nas przygotowany, dla słuchaczy Radia Maryja. Przypomnę jeszcze za chwilę aplikacja tak zwana, ale naszym gościem jest ksiądz dr Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych KUL, więc księże doktorze, aplikacja, zastosowanie i potem już telefon od naszych słuchaczy.
A więc słuchając słowa, które dzisiaj mówi nam dużo o końcu, o scenariuszu końca, przede wszystkim zapytajmy się szczerze, do którego świata należy. Czy do tego starego świata, który przemija, odchodzi, ginie, czy do świata nowego, do świata Chrystusa, w którym żyję już dzisiaj, walcząc o świętość, o miłość, o jakość mojego życia, o tych, których powierzył mi Pan, czuwając tutaj nad wypełnieniem mojej życiowej misji, nie usypiając pośrodku tego świata. Do którego z tych światów, czy z tych rzeczywistości należy? Czy moje uczynki, czy moja wiara kwalifikują mnie do starego świata, skazanego na zagładę, czy też do nowego? Jak pielęgnuję w sobie to nowe życie, które daje mi Jezus? Jak wygląda moja modlitwa osobista, moje sakramenty? Warto, mówi dzisiaj Słowo Boże, przyłączyć się do Boga, warto walczyć u Jego boku o świętość mojego życia, bo ten świat jest kruchy, jest przemijający. Nie można zainwestować w niego naszych życiowych sił i całego życia. Ten świat kończy się, a definitywnie skończy się tylko dla tych, którzy nie wybierają w życiu Jezusa. Bo ci, którzy powierzyli Mu swoje życie, przejdą do nowego świata, który ukrywa się już w tej naszej ziemskiej rzeczywistości. A więc innymi słowy, dzisiejsze słowo mówi nam po prostu, jak przeżyć koniec świata tak, aby spotkać się z naszym Panem, z Jezusem. To nie tylko ucisk i prześladowanie, to nie tylko kataklizmy, ale przede wszystkim wielka próba wiary. Próba naszej chrześcijańskiej wiary, jakości życia w Panu. Życia, które nie jest powołane do tego, aby kończyć się tutaj na ziemi, ale aby trwać na wieki.
I już zapraszamy, dziękujemy księdzu doktorowi, zapraszamy naszych słuchaczy do rozmów na antenie Radia Maryja. Przypomnę, telefony 56 655 23 55, 56 655 23 56, na zagranicy 48 56 655 23 33, 48 56 655 23 66.
Chryste, Ty dla chwały swego Ojca i naszego odkupienia zwyciężyłeś przemoc śmierci. Zadałeś szatanowi, bo przez swoją śmierć deptałeś śmierć przez niego zgotowaną.
Mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maria, słuchamy.
Pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo dziękuję, Krystyna, serdecznie dziękuję za naukę. Ja chciałam tylko króciutko zwrócić uwagę na ostatnie słowa świętego Marka, który mówi o godności Ojca, o tym dniu, o godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. O co tu chodzi? Przecież cały czas czytając Świętą Ewangelię, słyszymy, Jezus mówi, posłał mnie, prawda, mój Ojciec, nauczał, nie swoją naukę głoszę, tylko Ojca. Czyżby tutaj tylko mówił o Synu Człowieczu, jako człowieku, o Jezusie, czy rzeczywiście Jezus, partycypując w mądrości Ojca Boga w Duchu Świętym, czy to może ta pedagogia chyba najbardziej. Bardzo bym prosiła jeszcze tak wytłumaczyć, prawda? Szczęść Boże, dziękuję bardzo.
Szczęść Boże, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo za to pytanie, bardzo dobre i bardzo głębokie, z pogranicza tak Biblii i teologii, chrystologii właściwie. Oczywiście Jezus w całym swoim ziemskim życiu podkreśla godność Ojca i jest posłany przez Ojca, oddaje właściwie swoje życie w ręce Ojca. W tym scenariuszu końca mówi się także, że Chrystus wszystko poddaje pod stopy tego, który poddał mu wszystko, a więc tu w Trójcy Świętej jest nieustająca wymiana i oddawanie się sobie w miłości. W swoim ziemskim życiu Jezus oczywiście już jest Bogiem, Synem Bożym, ale wciąż jeszcze w tym wymiarze ziemskim nosi w sobie także wszystkie ograniczenia ludzkiej natury. Nawet jeśli w tym fragmencie markowym nie do końca może chodzi o ograniczenia, chodzi na pewno o, czy nie tylko o ograniczenia, chodzi na pewno o ufność, z jaką Jezus w te ręce Ojca powierzając się, oddaje mu także ostatecznie do dyspozycji ten cały scenariusz końca, jak mówiliśmy. Innymi słowy, Jezus mówi tu rzeczywiście także z punktu widzenia i z perspektywy wciąż jeszcze Syna Człowieczego, czy Syna Bożego, który stał się człowiekiem. A więc ta perspektywa jest ograniczona, ale także ograniczona świadomie przez samego Jezusa, który stając się człowiekiem godzi się także na to, że postępuje w tym życiu nie wiedząc wszystkiego do końca, postępuje w ufności wobec swojego Ojca, oddając w Jego ręce nie tylko swoje życie, ale także los całego świata. Więc widać rzeczywiście być może naturę ludzką Syna Człowieczego, ale także to absolutne poddanie się woli Boga, od którego zależy ostateczna data końca świata. Może chodzić także o jeszcze jedną rzecz. Ta data końca świata nie jest gdzieś z góry przeznaczona, zapisana w niebie, ale ten świat, tak jak pojmuje go Bóg, Jezus, dając nam wolność, jest rzeczywistością w pewnym stopniu otwartą. Tu wciąż toczy się gra o historię tego świata. Innymi słowy, wciąż walczymy o to, żeby on był Chrystusowy, żeby tu dokonało się zwycięstwo Chrystusa. Apokalipsa będzie mówiła o tym, że to modlitwy świętych i to cierpienie w jakiś sposób przyspiesza tę datę ostatecznej bitwy czy zakończenia historii naszego ludzkiego świata. Z drugiej strony no, nasza świętość, modlitwy też sprawiają, że ta Boża cierpliwość jeszcze lituje się i czeka na nasze nawrócenie. Więc jest tu tajemnica, która absolutnie należy do Boga. I to podkreśla Jezus w swojej wypowiedzi. Tajemnica także, która w jakiś sposób jest otwarta. To znaczy tu dużo zależy także od nas, od naszej postawy, od sprawiedliwości, świętości i naszych modlitw. Innymi słowy, Bóg deterministycznie nie określa jakby końca wszystkiego, ale uzależnia to od naszej świętości, od naszej walki, zapraszając nas w ten sposób czynnie, żebyśmy stali się tu Jego partnerami w tej rzeczywistości ziemskiej.
I mamy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy. Tak, proszę bardzo. Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Witamy Panią, bardzo proszę.
Mówi Teresa z Warszawy. Tu takie padło stwierdzenie, że chrześcijanin nie musi się obawiać niczego w zasadzie i czekać ze spuszczoną głową. Ja też tak uważam, że trzeba być po prostu w łasce Bożej i trzeba być, można być wtedy dobrej myśli i nie bać się. A właśnie 27 listopada będzie rocznica objawień cudownego medalika przez Matkę Bożą, która powiedziała, że kto będzie nosił cudowny medalik, to otrzyma z ufnością i wiarą otrzyma wiele łask. I uważam, że Polacy powinni, wiele milionów Polaków powinno nosić ten cudowny medalik. A na końcu chciałabym powiedzieć, no antena Radia Maryja i telewizji Trwam jest przeładowana, wiele osób chce się wypowiedzieć. A przecież my płacimy też na telewizję tą publiczną i tam absolutnie nie można się wypowiedzieć w żaden sposób. Katolicy się nie mogą wypowiedzieć. To chciałabym to powiedzieć. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy serdecznie panią Teresę.
Także dziękujemy za ten głos oczywiście. Przypominają mi się słowa Jezusa także z Ewangelii Łukasza z 21 rozdziału, kiedy wszystko to dziać się zacznie, mówi Jezus, mówiąc o prześladowaniach. Nabierzcie ducha i podnieście głowy, bo zbliża się wasze ocalenie, czy wasze zbawienie. Czas oczekiwania na przyjście Jezusa to czas, jak mówi sam Pan, nabierania ducha, podnoszenia głowy wysoko, żeby świadczyć, że jesteśmy Jego, należymy do Niego. Rzeczywiście to troszkę tak, jak używając bardzo prostego porównania, jakbyśmy już wiedzieli, jak skończy się mecz, na którym nam bardzo zależy i który oglądamy w telewizji, on skończy się wygraną. Tutaj ta walka między dobrem i złem, w której nasz Zbawiciel odegrał już najważniejszą rolę, łamiąc potęgę zła, jest walką wygraną. Od nas tylko zależy, po której stronie staniemy. Ale już dzisiaj możemy cieszyć się tym zwycięstwem, jeśli jesteśmy po stronie Jezusa. To jest czas celebrowania Jego zwycięstwa i celebrowania życia. Więc jak najbardziej. Myślę, że potem także rozpoznaje się autentycznych chrześcijan po radości życia. W tym życiu oczywiście jesteśmy na wiele sposobów łamani cierpieniem, doświadczani także. Mierzymy się z trudnościami. Jak mówiłem, one mają swoje miejsce w pedagogii Bożej, mają mierzyć ten nasz puls życia w Bogu. To nie jest przekleństwo. Ale autentyczny chrześcijan, jak mówi też Paweł, poznaje się po radości pośród przeciwności. Po tym, że mamy zupełnie inną perspektywę. Te przeciwności prowadzą nas ku czemuś. Zwyciężamy z Jezusem już dzisiaj.
Dziękujemy. I kolejny głos. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy.
Ja z Śląska. Ja właśnie bardzo mi się to podobało, bym się przypomniało teraz, jak ksiądz profesor, właśnie bardzo przepraszam, nie pamiętam tytułu, powiedział o tym pulsie. Bardzo, bardzo mi się to podobało, bo ja sobie to też tak wyobrażam. To oczywiście to może być dane przez rozpoznanie, na tyle, na ile mamy je dane, przyprosić o nie, ale też przypomniałem sobie tamtą ostatnio w ogóle inną audycję dotyczącą metafizyki i zwróciłem sobie uwagę na to, jak ludzie łatwowiernie przyjmują to, co ten świat właśnie podpowiada odnośnie takich rzeczy, UFO, nie UFO, innych rzeczy. I proszę, przepraszam, że odchodzę, bo to jest troszkę taka dygresja i to dość duża, tematyczna, ale właśnie ja myślę, że to ma na celu przeciwnik naszego zbawienia, żeby odwrócić uwagę od tego, co istotne, które w teraźniejszości się dzieje. I przypomina mi się również kwestia trzeciej tajemnicy fatimskiej, o której też tutaj nie chciałbym się jakoś wymądrzać, bo zdaję sobie sprawę z pewnych niedociągnięć, wad, które mi wiele nie dostaje, ale których zauważyłem, że nawet niektórzy tak zwani katolicy nie wiedzą, w czym tu jest rzecz. I do tej pory, proszę zwrócić uwagę, papież Benedykt powiedział, że ta tajemnica fatimska, ona się również rozstrzyga teraz nawet w naszych sercach. I tu jest sensu stricto zrozumienie tego, że ona już jakby jest zamknięta, chyba że się tu mylę, bo tutaj co do końca, to nie wiem, czy ewidentnie zostało wypowiedziane, ale jakby jest rozstrzygnięta trzecia tajemnica. Natomiast ktoś drąży w tym celu, zupełnie nie w tym, którym jest potrzebny, natomiast nie koncentruje się na tym, na czym dana jednostka kościoła już tu, w teraźniejszości powinna być wdrożona i działać. Serdecznie dziękuję, wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy, pozdrawiamy.
Mógł zapytać, rzeczywiście widać kontrast, ciekawy, paradoksalny kontrast pomiędzy ludźmi, którzy dzisiaj nie chcą zagłębiać się w Bożą tajemnicę, a zagłębiają się w setki małych sekretów ezoterycznych, zjawisk, w których próbują szukać jakiejś, nie wiem, śladów bóstwa, czy bogów, duchów. To jest taka zepsuta religijność. Kardynał Ravasi podczas jednej z wizyt w Polsce mówił, że ona świadczy w tym naszym poganiającym społeczeństwie i w ludzkości mimo wszystko o zainteresowaniu Bogiem. Tylko to jest właśnie takie schodzące na manowce zainteresowanie Bogiem. Zamiast szukać w tych tajemnicach, które są rzeczywiście tajemnicami pisanymi przez wielkie T, szuka się w takich jak UFO, obecność duchów i tak dalej. To świadczy także o jakiejś małości naszej kultury, która poganieje. Niewątpliwie w tym jest obecna także ręka złego i jego strategia odciągająca nas od tej najważniejszej tajemnicy Boga. I tych wszystkich tajemnic, rzeczywiście ta tajemnica Boga, którą mamy przed oczyma w Piśmie Świętym, to jest ten obszar, do którego warto sięgać i który warto badać, także medytować. On mówi najwięcej, jego żywe słowo, Słowo Boże, mówi najwięcej o tajemnicy Boga. Oczywiście mówią także objawienia prywatne, objawienia także uznane przez Kościół, jak choćby to z Fatimy. Ostatnimi czasy u franciszkanów w Harmężach razem z Rycerstwem Niepokalanej mieliśmy okazję wsłuchiwać się w referat poświęcony właśnie trzeciej tajemnicy fatimskiej, czy objawieniom fatimskim Maryi, które nie robią nic innego, jak właściwie wzywają do nawrócenia, do modlitwy różańcowej, do modlitwy o zbawienie tego świata, czyli tego samego, właściwie powtarzają słowa Jezusa. Matka powtarza tam słowa Jezusa, które mamy w Ewangelii, które rozbrzmiewają w Kościele, no i opisuje rzeczywiście w trzeciej, szczególnie tajemnicy, scenariusz, jak zinterpretowano to oficjalnie, także zamachu na Ojca Świętego, scenariusz także prześladowań, jakim podlegają chrześcijanie. Zauważmy, że w XX wieku ktoś liczył to, nie potrafię teraz precyzyjnie przytoczyć tych liczb, ale co kilka minut dziś ginie chrześcijanin, co kilka minut. To jest czas końca, to jest dzisiaj już czas prześladowań. Dzisiaj już ta tajemnica Boża rozwija się przed naszymi oczyma, nabiera konkretnych kształtów. Zbliża się przecież nasz Pan i ten czas końca, paruzji, Jego ostatecznego przyjścia. Dlaczego nie myślimy właśnie o tym? To jest rzeczywiście ślad tego pogańskiego świata i złego, które odciąga nasze serca i umysły od tajemnic Bożych.
Mamy telefon, bardzo proszę, słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z diecezji płockiej, szczęść Boże obu księżom. Ja chciałem się odnieść do tego wątku, który jest zapisany w liście do Hebrajczyków, który mówi o ofierze złożonej przez naszego Pana i Zbawiciela. Więc wiadomo, że złożył ofiarę przebłagalną za nasze grzechy i otworzył nam drogę do nieba. I w nadziei już jesteśmy zbawieni, albo łaską jesteśmy zbawieni, ale tą przestrzeń, która jest tą drogą, no każdy człowiek musi zapisać, powiedzmy, życiem, które się Bogu podoba, wypełnić uczynkami płynącymi z wiary. Natomiast jeśli ktoś odchodzi z tego świata bardzo wcześnie, takiej, powiedzmy, szansy nie ma, ale Pan Bóg po prostu ocenia po, no powiedzmy, po kształcie serca, powiem najogólniej. Natomiast był taki moment w okresie nauczania Jezusa, kiedy On powiedział o ofierze, że zastanówcie się, co znaczy bardziej niż ofiary potrzebuje miłosierdzia. I kiedy tutaj, powiedzmy, rozważam to słowo, to widzę, że tylko bardziej, a więc ofiara jest również potrzebna, tylko że Jezus nadał tej ofierze prawdziwy sens, ponieważ właśnie On dokonał tej ofiary w duchu prawdziwej miłości. I to jest wskazaniem dla każdego człowieka wierzącego, że jeśli podejmuje jakiś akt ofiarniczy, to ma być to ofiara spełniona ochoczym sercem, bo tylko w takim kształcie, tak myślę, włączamy się w nurt zbawczy Zbawiciela. Jeśli człowiekowi wierzącemu towarzyszy świadomość na przykład nieustannej obecności Jezusa w życiu, to jest to nie tylko dowód tego, że jest On zatroskany o nasze życie, ale jednocześnie jest to czynnik inspirujący do tego, aby na tą Jego miłość odpowiadać naszą miłością. I to mi się wydaje jest chyba jakby najlepsza droga życiowa. Dziękuję serdecznie, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże, pozdrawiamy.
Bardzo dziękujemy za to słowo, które jest właściwie katechezą samą w sobie, bardzo pięknym komentarzem do listu do Hebrajczyków, ale także tego podwójnego aspektu życia chrześcijanina, czy właściwie oczekiwania na przyjście Pana, w którym z jednej strony odgrywa bardzo ważną rolę ofiara Jezusa. Oczywiście to jest jedyna ofiara, której potrzebował świat. To jest jedyna ofiara, która gładzi grzechy świata. Jakiekolwiek cierpienie ludzkie, czy nasze ofiary nie uczyniłyby tego, nie miałyby takiego waloru, tak jak nie miały ofiary proroków Starego Testamentu ani składane ze zwierząt. One nie mogły złamać tej potęgi grzechu, która ciążyła nad ludzkim światem i nasze ofiary by tego nie mogły, gdyby nie zostały włączone w tę jedną, jedyną ofiarę Chrystusa. To jest moment zwrotny, absolutnie zwrotny w historii świata, który przestaje zmierzać ku samozagładzie, a zaczyna zmierzać ku życiu. Jezus po prostu odwrócił całą historię naszego ludzkiego świata. Przyjąć Jego ofiarę, czy żyć tą ofiarą Jezusa, znaczy, jak powiedziałby święty Paweł także, przyjąć usprawiedliwienie, które przechodzi tylko i wyłącznie przez Chrystusa, czyli przyjąć Jego ofiarę, przyjąć Jego krew, która usprawiedliwia i włączając się w tę ofiarę Jezusa, żyć nowym życiem w Panu. Czyli z jednej strony w życiu chrześcijanina, który czeka na paruzję, potrzebna jest właśnie taka postawa. Po pierwsze, przyjęcie ofiary Chrystusa i łaski, która z nią przychodzi, nowego życia w Chrystusie. A po drugie, odpowiedź, jak Pan słusznie zaznaczył, na to nowe życie, naszą ofiarą życia, czyli niczym innym, jak po prostu naśladowaniem Jezusa. Czyli wiara, przyjęcie wiarą tego, co zwycięstwa Chrystusowego i odpowiedź na nie bardzo konkretna w postaci naszego życia, czynów, miłości, ofiarowywania się samego siebie, swojego życia za innych i Panu. To jest to, co wypełnia się w naszym powołaniu, powszechnym powołaniu do bycia kapłanami. Jesteśmy także wszyscy jako lud Boży ludem kapłańskim, jak mówi święty Piotr w swoim liście. Czyli powołanym do tego, żeby składać z siebie ofiary. Ofiary włączane w tę logikę ofiary Chrystusa i w moc i w łaskę ofiary Chrystusa. Więc z jednej strony ta ufność i postawienie krzyża i zmartwychwstania Pana w centrum naszego życia, z drugiej strony odpowiedź na to w postaci no, naszego życia, czynów i naszej ofiary. Tu te dwie rzeczywistości muszą iść razem. To jest właściwie pełne przygotowanie na przyjście Pana.
Pełen blasku wstałeś z grobu i przez noc misterium Paschy nowe życie nam przywracasz, gdy nas grzechy uśmiercają. Udziel nam ożywczej łaski, Jezu Chryste, byś przychodząc po raz drugi, Jezu Chryste, łaskawy sędziu, w światło i wieczysty pokój. Poprzez wiarę oraz miłość należymy już do Boga. Wezwij też do siebie wszystkich, którzy z ciała wyzwoleni pragną wejść do domu Ojca, aby Ciebie chwalić wiecznie.
I rozmawiamy, jeszcze mamy kilka minut naszego programu Szukając Słowa Bożego. Proszę bardzo, kolejny telefon, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Dziewica.
Teraz i zawsze witamy.
Gorąco serdeczne dzięki dla ojca Marcina, augurii w San Martino, to są te dni teraz. Dla ojca Janusza też takie podziękowanie gorące. No, od razu się przyznaję na początku, że nie jest łatwo, jak ksiądz Marcin ma tą egzegezę, bo to jest człowiek taki mądry, wykształcony, że to tam, ale ponieważ tam ojciec się posługiwał tam, że lubi pewnych poetów, ja też sobie przypomniałem, żeby trochę dopomóc sobie tym, co chcę krótko powiedzieć. Tam u Miłosza jest taki ciekawy fragment. On mówi, że już innego końca świata nie będzie, powiedział ogrodnik, który przewiązywał pomidory. To jest pierwszy cytat, zaraz do niego powrócę. A drugi to jest ten Tagore, który mówi: pod koniec życia przyspieszam kroku, ażeby brama wiodąca do ciebie nie zamknęła się. Może liczę na to, że jeszcze zdążę. Księże profesorze, no więc ta eschatologiczna, to Słowo Boże na tą niedzielę jest rzeczywiście niesłychanym wyzwaniem dla nas, dlatego że no ile razy my w ciągu roku liturgicznego czytamy to, że Królestwo Boże się przybliżyło, to ono się o tyle do nas przybliżyło, o ile myśmy się przybliżyli, bo przecież jak Pan Bóg pozwoli, że dożyjemy, będziemy mieli za dwa tygodnie początek nowego roku liturgicznego. I teraz do tej pierwszej sprawy, o której mówił ogrodnik, ja myślę, że tu chodzi o to, że to jest to adezjone, to jest to przylgnięcie do Chrystusa takie zdecydowane, że ponieważ On raz na zawsze złożył tą ofiarę, która już nie będzie nigdy powtórzoną, w związku z tym my, którzy jesteśmy z Chrystusem, i ja tutaj zaryzykuję takie przemyślenie, że czy my bardziej czy mniej świadomie idziemy, wiemy, że na Nostra Vitae Crocifissa, my jednak idziemy drogą ofiary. I ci mniej świadomi, i ci bardziej świadomi. I my ją podążamy. No szczęśliwie są ci, którzy idą tą drogą tego właśnie, drogą zbawienia, Dlatego, że ona nas prowadzi do tej radości, o której ksiądz profesor mówił na końcu. Tych strasznych tam spraw, tego tam rzeczywiście to są wizje niesamowite, ale to nie trzeba nawet tam u świętego Marka, bo przecież pamiętam, jak tutaj były te historie z tymi tsunami. Tam w ciągu paru minut zgarnęło też 25 tysięcy ludzi, ale ci, którym się udało schronić w kościele, to o dziwo woda podeszła tylko pod stopnie kościoła i później się cofnęła. I ci ludzie się uratowali. I teraz, kiedy my tą drogą mamy ten to punto d'arrivo, czyli mamy ten punkt dojścia, kiedy Chrystus w swoim ciele uwielbionym będzie wracał i będzie miał krzyż w ręku i te rany, mówimy, w ranach swoich ukryj mnie, ukryj nas. No to jest ta właśnie droga, która tutaj prowadzi właśnie w tym kierunku i dlatego nie musi być wyłącznie drogą jakiegoś przerażenia, tylko drogą radości,
tak,
że my się ciągle
powoli już
zbliżamy do
czymy,
tego,
bo
do tego,
troszkę
żeśmy pokładali
przerywa nam telefon.
Przez całe nasze, pomimo tam święty Paweł powie, no bracia, czasy są trudne, no i trzeba, żebyśmy jakoś uważali.
Rozumiemy. Tak? Bardziej nam zależy też, panie Krzysztofie, żeby pytania zadawać, jakieś wątpliwości, natomiast nie polemizować z gościem, prawda, z profesorem, bo on jest specjalistą. Ale już dziękujemy, bo coś nam przerywa telefon, więc nie wiem dlaczego. Może pogoda. Bardzo proszę, księże doktorze, odpowiedź.
Tak, dziękuję ślicznie. Dwa teksty przytoczone też bardzo dobrze wpisują się w tę liturgię i rozważanie nad końcem, który czeka nas wszystkich. Miłosz kojarzy ten wiersz w piosence o końcu świata. Mówi, że ten koniec przyjdzie niespodziewanie. Nikt się go nie spodziewa. Przyjdzie wśród codzienności. I to jest myśl, która łączy wiersz Miłosza z Ewangelią. Jezus także wzywa do czuwania i do czujności, bo koniec świata przyjdzie niespodziewanie, zaskoczy nas, przyjdzie wśród naszej codzienności rzeczywiście. To jest zresztą strategia, stara strategia naszego Boga, który wkroczył w ten ludzki świat nagle, niespodziewanie w ludzkim ciele, w codzienności, tak samo powoływał i tak powróci, zostając nas dokładnie przy tych samych codziennych czynnościach. A więc kluczem jest rzeczywiście być gotowymi nie sparaliżowanymi strachem, ale gotowymi do świętowania w radości tego życia, które Jezus już nam dał, a przyniesie teraz w obfitości. Rzeczywiście być może w teologii chrześcijańskiej przez wieki akcentowano to mysterium tremendi, straszne, straszliwy też ten wymiar przyjścia Pana, który przychodzi, aby sądzić. Powinniśmy docenić zdecydowanie także radość, którą przynosi On wszystkim nam, radość zbawienia, radość pełni życia, którą celebrujemy już dzisiaj, a które zobaczymy w pełni dopiero w jego królestwie. Do tego życia, jak pięknie Pan przytoczył wiersz Tagore, biegniemy do tego życia i dla tego życia przyspieszamy kroku, żeby się z naszym Panem spotkać.
Dziękujemy za odpowiedź. Już małe podsumowanie, właściwie takie najważniejsze punkty, które chcemy wynieść z tej audycji przed tę najbliższą niedzielę, na którą idziemy spotkać się ze Słowem Bożym. Bardzo prosimy, ksiądz dr Marcin Kowalski.
Drodzy Państwo, dziękując za tę możliwość wejścia w tajemnicę Boga, bo tak należy powiedzieć o scenariuszu końca świata, czy o tych znakach, które Jezus pozostawia, mówiących o końcu świata, to jest nic innego jak wchodzenie w tajemnicę Boga, w której poruszamy się z ogromnym szacunkiem, nie powodowani ciekawością, ale powodowani pragnieniem poznania Jego woli wobec nas. Więc wchodząc w tę tajemnicę końca świata, dobrze będzie, jeśli zostanie w naszych sercach i w naszych umysłach tych kilka prawd, które Jezus przekazuje, opisując koniec historii ludzkiego świata. Po pierwsze, prawda o prześladowaniu, które jest próbą naszej wiary, które nie jest efektem Bożego braku troski o nas, ale wręcz przeciwnie, ogromnej wiary w nas i próby, która przychodzi na wszystkich tych, którzy autentycznie żyją Słowem Bożym i chcą nim żyć. To jest badanie, Boże badanie pulsu. Temu służą te prześladowania czy ucisk końca świata. Po drugie, to jest także przypomnienie, to dzisiejsze słowo przypomina nam o tym, że ten świat jest kruchy, to na co patrzymy kiedyś przeminie. Nie warto inwestować w to całego naszego życia, czasu, trudu i sił. I po trzecie wreszcie, liturgia dzisiejszej, najbliższej niedzieli przypomina nam o tym, że koniec świata to tak naprawdę początek nowego świata, zwycięstwo życia w Panu. Życia, które już mamy przecież, życia, które bije w Jego Słowie, które czytamy, życia, które jest obecne w sakramentach, we wspólnocie Kościoła, życia, które już celebrujemy. Może trzeba je odkryć na nowo, żebyśmy potrafili nim w pełni cieszyć się w Jego Królestwie, żebyśmy tam dołączyli do grona zbawionych, śpiewając nową pieśń, nie ze zwieszonymi głowami, ale ciesząc się, autentycznie ciesząc się, tak jak cieszyliśmy się Jezusem w życiu, ciesząc się Nim w Jego Królestwie. Tej radości odkrywania tego wymiaru końca, o którym mówi dzisiejsza najbliższej niedzieli liturgia, życzę drogim Państwu i także samemu sobie.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem, jeszcze raz przypomnę, był ksiądz dr Marcin Kowalski, Instytut Nauk Biblijnych Katolicki Uniwersytet Lubelski. Dziękujemy, pozdrawiamy wszystkich biblistów, którzy nam towarzyszą przez cały rok właśnie w komentarzu do Pisma Świętego. Pozdrawiamy księdza profesora Witczyka, który jest tym, prawda,
promotorem,
tak,
mentorem,
modus
ojcem
vivendi.
Właściwie, tak, tutaj naszym. Pozdrawiamy księdza profesora, który na pewno nas słucha, pozdrawiamy także wszystkich kolegów, naszych biblistów, wszystkich przyjaciół ze wspólnot słuchających.
I zapraszamy audycji. Zawsze w piątek, 18:15.
Bóg zapłać.